Dzień dobry panu, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry państwu.
Na początek, panie doktorze, cytat z dzisiejszego wywiadu z premierem Mateuszem Morawieckim, który pojawił się w tygodniku Sieci. Zaskoczyło mnie, ilu polskich polityków i dziennikarzy alergicznie zareagowało na samo podniesienie tej kwestii. Mowa o reparacjach od Niemiec. Czy reakcje polityków były dla pana zaskoczeniem?
No, czy nie były aż takim zaskoczeniem, dlatego że ta sprawa była podnoszona już wcześniej i rząd zapowiadał, czy w ogóle formacja ta, która dzisiaj rządzi, zapowiadała wcześniej przyjrzenie się tej sprawie, zleciła te same prace, prawda, które doprowadziły do powstania tego raportu. No i mogliśmy już wcześniej usłyszeć różne głosy polityków, chociaż może nie takie aż jakieś mocne, bo dzisiaj też one nie są jakieś, powiedziałbym, bardzo mocne.
No, ale to stanowisko troszeczkę zmieniało się w ciągu tych kilku dni dosłownie, bo na początku Donald Tusk mówił, że są to dyrdy mały. Teraz mówi o tym, że oczekuje precyzyjnego harmonogramu działań dyplomatycznych, więc ta zmiana dość duża.
No, zmiana jest podyktowana oczywiście opinią publiczną, to znaczy tym, co sądzą Polacy, tak, czyli o tej sprawie. To znaczy politycy zawsze tu będą dostosowywać się do przede wszystkim opinii swoich elektoratów, ale też widać w sondażach, które zostały przeprowadzone, bodajże 4 dotyczyły tego tematu ostatnio, że większość Polaków popiera jakby ten kierunek działań, czyli tutaj nie mówimy precyzyjnie, bo te działania mogą być oczywiście różne, natomiast generalnie popiera takie żądania, czy w ogóle wypracowanie takiego stanowiska, czy takiego dokumentu, niezależnie od tego, jak ta sprawa później się potoczy, bo też sondaże pokazują, że większość nie wierzy, że się tak łatwo coś uda i od razu z tym zrobić, ale jednak samo postawienie tej sprawy i próbę jakby wywalczenia, czy jakiegoś stanowiska przynajmniej, czy jakichś odszkodowań, to jednak Polacy popierają. W związku z tym, i to nie są wyborcy PiS-u, tak, tylko, czyli partii, która to położyła dzisiaj na ten widok publiczny, tylko też innych partii politycznych. W związku z tym obserwujemy, tak jak pan redaktor zauważył słusznie, zmiękczenie tutaj stanowiska innych liderów partyjnych i też Donalda Tuska, prawda, który już mówi o tym, żeby pokazać precyzyjnie, a nie mówi, że to są jakieś bzdury. No i myślę, że to będzie podyktowane też tym, co się będzie działo właśnie w opinii publicznej, dlatego że dzisiaj to może być jedna ze spraw, które gdzieś tam mogą być jednym z tematów kampanii wyborczej na najbliższy rok.
Jednym z tematów kampanii wyborczej na pewno będzie też sprawa aborcji. No tak, zapewne też pan to stwierdzi, jest przy każdych wyborach ten temat jest podnoszony jako ten, który jest w stanie rozgrzać nieco wyborców. Donald Tusk powiedział, że na listach Platformy nie będzie miejsca dla przeciwników aborcji na życzenie od 12 tygodnia. Mocny skręt w lewo. Nie obawia się Platforma tego, że utraci tych część konserwatywnych swoich wyborców?
No i to jest już kolejny skręt w tym kierunku, takim światopoglądowym, więc prawdopodobnie Platforma ma to jakoś tam policzone, może zbadane, przynajmniej mam nadzieję, że ta profesjonalizacja polityki tutaj gdzieś tam ma też zastosowanie. No i rozumiem, że te straty mają być mniejsze niż zyski, tak? Bo czyli ta utrata tych wyborców, części wyborców konserwatywnych, czyli tego od czego Platforma wyszła, może i nawet polityków, bo tego nie wiemy, jak to będzie. Chociaż część deklaruje, że zostaje oczywiście po tej deklaracji z Platformą, ale nie wiadomo, jak ta grupa konserwatywna cała się zachowa. I być może te zyski będą większe niż straty. Ale jest to oczywiście z jednej strony temat właśnie taki zawsze ryzykowny, prawda, bo tematy światopoglądowe są bardzo emocjonalne i wyborcy bardzo reagują na to żywo, też emocjonalnie, w swoich opiniach, w swoich wypowiedziach, wreszcie w głosowaniach, ale z drugiej strony właśnie polaryzujący, czyli taki, który może jakby taki, przyciągnąć takich tak zwanych twardych wyborców, którzy powiedzą, no tak, jeżeli wy te sprawy stawiacie tak na ostrzu noża i tutaj jest to stanowisko jasne, bo przypomnę, w tej sprawie akurat też partiom się zwykle zarzuca no taką labilność, zmianę stanowisk w przypadku aborcji, to i dotyczy i Platformy Obywatelskiej, i partii Hołowni. I tutaj no, to stanowisko jest jasne, a jeszcze to koresponduje z tym, że dzisiaj te wskaźniki również się zmieniają i coraz więcej osób w Polsce jednak no, dopuszcza różne właśnie takie rozwiązania bardziej lewicowe światopoglądowo. Tutaj w sferze na przykład też aborcyjnej. W związku z tym też to jest taka próba moim zdaniem sprawdzenia, czy na ile to się sprawdzi i na ile to może ewentualnie zwiększyć poparcie dla Platformy.
Panie doktorze, dzisiaj opublikowany został nowy sondaż preferencji wyborczych przygotowany dla Dziennika Gazety Prawnej RMF FM. Według tego sondażu 32% badanych w wyborach do Sejmu zagłosowałoby na PiS, 25% na Koalicję Obywatelską, nieco ponad 13% na Polskę 2050 Szymona Kołowni, 10% nie wie, na kogo zagłosuje, 8% to Lewica, nieco ponad 5 Konfederacja i nieco ponad 5 PSL Koalicja Polska. Te sondaże są od jakiegoś czasu w miarę stabilne. To chyba można stwierdzić.
No tak, tutaj możemy powiedzieć, że w przedziałach poparcia to one są dosyć stabilne, bo to one się pojawiają, to są sondaże różnych firm, różnymi też metodami robione, więc trzeba porównywać jakby i sondaże jednolite, jeżeli chodzi o metodologię. Natomiast one są stabilne, no i widzimy tutaj taką stagnację, lekkie gdzieś tam może ruchy, to znaczy po tym spadku dużym Hołowni, po powrocie Donalda Tuska, prawda, to się utrzymuje. Tutaj lekki spadek dla Zjednoczonej Prawicy związany z przede wszystkim sytuacją ekonomiczną, tutaj moim zdaniem, i sytuacją zewnętrzną, prawda, i z tym, że właśnie rządy z reguły też na tym tracą, ale to też wszystko jest w pewnych przedziałach, więc tutaj możemy, no i zobaczymy, co będzie w najbliższych miesiącach, ale też no, nie spodziewałbym się tutaj jakichś radykalnych zmian sondażowych, mniej więcej ta sytuacja się ustabilizowała, powiedziałbym też z lekkimi zmianami właśnie związanymi z wojną na Ukrainie, a to mówię o notowaniach Konfederacji, które spadły poprzez właśnie stosunek Konfederacji do tej wojny, do tej sprawy, no te notowania im znacznie spadły i to oni nie może Konfederacja tego odrobić.
A jak ocenia pan też, no, kolejny sondaż, ale dzisiaj poniedziałek pojawiły się naprawdę dwa ciekawe. Kolejny jest z Rzeczpospolitej, to Ibris dla Gazety wykonał badanie. No i wyborcy słabo wierzą we wspólną listę opozycji. Wygląda to tak, że nieco ponad 35% twierdzi, że opozycja jest skłócona i każda partia pójdzie własną drogą. 12% badanych no, myśli, że ta koalicja się uda. Kiepski wynik, bo tutaj mowa o wspólnej liście była przecież od dawna. Teraz troszeczkę ta narracja się zmienia.
No tu trzeba powiedzieć, jakie są realia, to znaczy co daje ewentualnie ta wspólna lista, a jakie mogą partie ponieść straty, bo to wszystko w polityce ma swoje plusy i minusy. To znaczy oczywiście ta wspólna lista no, dałaby taką przewagę w mandatach, na przykład nad Zjednoczoną Prawicą dzisiaj, no, ale z drugiej strony to jest wspólna lista iluś tam partii politycznych, kilku partii politycznych. Tu mamy w Polsce system cały czas wielopartyjny i w Sejmie również mamy tak z tym do czynienia. W związku z tym to nie jest takie proste, dlatego że te partie mniejsze w takiej koalicji są narażone na utratę własnej tożsamości, na też wchłonięcie, prawda, przez tych większych partnerów politycznych, co się już wielokrotnie działo też w Polsce i nie tylko w Polsce. W związku z tym Plusem jest oczywiście ten wynik wyborczy, no i możliwość stworzenia koalicji rządzącej, ale też wielowarstwowej, wielopartyjnej, a wiemy, że też to jest trudna sprawa, prawda? Im więcej partii w takiej koalicji, tym trudniejsze rządzenie i jest ona bardziej niestabilna. No ale też pytanie, na ile ta partia po wyborach, będąc na takiej jednej liście, w jednej koalicji, zachowa później swoją odrębność, czy po prostu jeszcze będzie istnieć, jak długo, czy nie będzie istnieć, prawda? Czy to jest problem też układania list wyborczych, które de facto układa się przy tak zwanym zielonym stoliku, bo gdzieś tam muszą to być listy ułożone przez liderów partyjnych, działaczy partyjnych, władze, a nie wszystkich partii, a nie jednej. No, w związku z tym też dla niektórych działaczy, no to są gdzieś tam dalekie miejsca, więc to jest dużo problemów, nie mówiąc już o tym, że czasami jest tak, że za szeroka lista daje też straty w postaci frekwencyjnej, to znaczy część wyborców, ponieważ to jest za szeroko, prawda, jak mówiliśmy o aborcji, no to powiedzmy PO będzie mówić do 12 tygodnia, a PSL już mówi, że zupełnie nie.
No i PSL tak, już dość mocno powiedział, tak, że jest, tutaj nie będzie dla niego
miejsca. Tak jest, może odciągnąć od głosowania. Więc to są takie dylematy, no dla każdej z partii politycznej troszkę inne i one są dosyć wielopłaszczyznowe, wielowarstwowe i dlatego też ta sprawa nie jest taka oczywista i wyborcy to widzą, prawda, i mówią, no raczej to nie ma szans na realizację.
Panie doktorze, i na koniec pytanie, ja wiem, że niewygodne dla politologa, ale zadam je. Będzie trzecia kadencja, tak jak mówi Mateusz Morawiecki?
To jest oczywiście za wcześnie, no niewygodne o tyle, że jest to pytanie za wcześnie, bo
już trwa, trzeba pytać o takie rzeczy.
Tak, kampania już trwa, więc to wszystko jest możliwe oczywiście, tak, możliwa jest trzecia kadencja, raczej powiedziałbym może w jakiejś też lekkiej koalicji, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Możliwe też są rządy innej koalicji, bo tutaj jeżeli chodzi o sondaże, to raczej niewielkie szanse są na to, żeby Zjednoczona Prawica miała te 231 samodzielnie, ale może się gdzieś do tego zbliżyć, więc tutaj o partnerów koalicyjnych myślę, że też nie będzie tak łatwo, ale z drugiej strony to nie jest niemożliwe, bo to jest większa stabilność z dużą partią polityczną. No ale jak to w polityce, wszystko się może zdarzyć, dopóki piłka w grze i ta kampania trwa, no to będziemy jeszcze pewnie wiele zwrotów akcji widzieć.
A ta kampania cały czas trwa i obserwujemy ją uważnie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańska.
Dziękuję bardzo.